audycja księdza Mikołaja Skureckiego o papieżu Benedykcie XVI. Ten, kto nie daje Boga, daje zbyt mało.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed mikrofonem ksiądz Mikołaj Skurecki. Tym razem pozdrawiam serdecznie z Kalisza. Udało mi się tutaj dotrzeć i nagranie będzie akurat z tego miejsca. Udało mi się na parę dni urwać z Niemiec, jeśli tak to można określić, i uczynić jakiś taki mały wypad. Oczywiście po to, żeby na przykład wziąć z sobą opłatki, bo tam niestety nie ma dostępu do takich rzeczy, ale to już zupełnie inny temat. Dzisiaj z racji listopada i trwającego takiego czasu wyjątkowego w życiu Kościoła zastanawiałem się na tym, do czego tak naprawdę w istocie prowadzi chrześcijaństwo, co jest tym ostatnim, tak naprawdę nigdy nie kończącym się punktem całego tego przepięknego aktu, jakiego Pan Bóg dokonuje między tutaj na świecie, między sobą a człowiekiem. Jaki jest finał tego, jaki jest ostateczny kres tego wszystkiego, do czego prowadzi nasza wiara. Dlatego chciałbym przy pomocy Benedykta XVI, naszego emerytowanego papieża, zająć się sprawami, które w powszechnym mniemaniu nazywają się w teologii tak zwanymi rzeczami ostatecznymi, czyli chodzi tutaj mi o niebo, piekło, czyściec, czy też śmierć, czy ponowny powrót Chrystusa tutaj na tą ziemię. Chciałbym się ograniczyć tylko do tych trzech rzeczywistości. Temat jest bardzo szeroki. Mianowicie do nieba, piekła i czyśćca. W tych sprawach, które nazywają się rzeczami ostatecznymi, istnieje wiele takich naleciałości ze świata mitów, fantazji. Takie bajkowe podejście czynią niekiedy orędzie chrześcijańskie bardzo nierzetelne. W takiej perspektywie, zwłaszcza od strony myśli nowożytnej, rodziły lawinę kpin, ironii i śmiechu. Mówienie o niebie, czyśćcu czy piekle uważa się w powszechnym mniemaniu za przestarzałe i nie na miejscu. Możemy tutaj dojść do dwóch skrajności. Albo ciągle będziemy o tym mówić i nagle pojawi się takie złudzenie, że nagle Ewangelia staje się jakimś groźbą, albo z drugiej strony, co też dzisiaj niestety się często zdarza, zupełnie pomijanie tego, odsuwanie na taki plan, że znika z horyzontu ta perspektywa, to wszystko nagle się zamyka tutaj w doczesności. Nie możemy za tym przystać, dlatego przy pomocy Benedykta XVI chcemy podążyć krokiem myślenia Benedykta XVI, aby rozważyć, przemedytować, jak w kluczu Ewangelii nauczania Kościoła, ojców Kościoła, rozumiane były sprawy dotyczące nieba, piekła czy czyśćca. Przecież te sprawy rozstrzygają i mówią o ostatecznym losie historii człowieka i ludzkości i wcale nigdy nie były one pobocznymi prawdami wiary. Unikanie tych tematów, pomijanie ich, tak naprawdę byłoby rozmijaniem się, co to znaczy, jaki jest sens i cel kroczenia z Chrystusem i za Chrystusem. Jeśli Chrystus od momentu chrztu w sercu człowieka mówi pójdź za mną, to nie chodzi mu tylko i wyłącznie o sam fakt chodzenia dla samego chodzenia za Nim. Ewangelia chce nam powiedzieć, do czego to kroczenie prowadzi, ku czemu zmierza, co nas czeka w związku z decyzją podążania śladami Chrystusa, naszego Zbawiciela. Najważniejsze jest to, nie gdzie ja będę, uwaga, już teraz rozstrzygamy bardzo ważną sprawę, ale czy i z kim będę tam po mojej śmierci czy w jej momencie. Ostateczne rozróżnienie polega na tym, nie czy ja jestem tutaj na ziemi, czy gdzieś tam w zaświatach, ale w chrześcijańskim rozumieniu zawsze trzeba pamiętać, czy ja jestem z Chrystusem, czy bez Niego. I tu mamy już pierwszą podpowiedź, jak pisze, czy mówi o tym Benedykt XVI, że bez Chrystusa mówienie o piekle, niebie czy czyśćcu jest bez sensu. To tylko On jest kluczem do tych spraw. Mamy taką tendencję, że te tematy są stawiane na piedestale, na przykład tak zwane prywatne objawienia, czyli się niemal one urastają do rangi prawd ważniejszych od tego, co zawiera Pismo Święte, czy czasem dokumenty nauczania Kościoła. I czasem jak się spotykamy z takimi osobami, to jakby otwierają te stronnice, na przykład niekiedy nawet nie sprawdzają, czy te książki, książeczki, modlitwy mają imprimatur, czyli są zatwierdzone i nie stoją w sprzeczności z nauczaniem Kościoła. W głoszeniu Ewangelii wyraźnie Benedykt XVI podkreśla, że nigdy nie chodzi o straszenie piekłem czy propagowanie jakiejś groźby, ale o przestrogę. U początku Benedykt XVI mówi, że w sercu Boga istnieje bezwarunkowy szacunek wobec wolności swojego stworzenia. Tylko Chrystus tak naprawdę wie, co to jest piekło, ponieważ piekło u swojego korzenia jest radykalnym odrzuceniem Boga. a nasz Zbawiciel, Chrystus, wstępuje do piekieł i opróżnia je swoim cierpieniem przepełnionym miłością. Bóg nigdy nie traktuje człowieka jako istoty ubezwłasnowolnionej, naucza Benedykt XVI, która nie potrafi wziąć odpowiedzialności za swój los. Niebo opiera się na wolności i pozostawia prawo, by chcieć własnego potępienia. Właśnie na tym polega wielkość człowieka, że jego życie jest sprawą poważną i dlatego istnieją sprawy nieodwołalne, także coś takiego jak nieodwołalne zniszczenie. Ale najpierw proponuję, aby spojrzeć na tą sprawę z perspektywy bardzo pozytywnej Wielkiego Piątku przy całej jego dramatyczności. Doświadczenie świętych, jak na przykład świętego Jana od Krzyża czy Teresy z Lizy, ich mówienie o piekle ma taki inny wymiar i kształt. Oni mówili tak: Panie Jezu, dla zbawienia tych drugich nawet ja jestem gotów, abym ja tam się znalazła w tym piekle, niż oni. To jest ta miłość w najbardziej radykalnym sensie. Jest to wezwanie, aby w ciemnej mocy wiary wyznać czy doznać wspólnoty z Chrystusem, właśnie jako wspólnoty z ciemnością Jego zstąpienia w noc, aby zbliżyć się do światłości Pana, przez to, że dzielą oni Jego ciemność i służą zbawieniu świata. W ten sposób, że pozostawiają swoje zbawienie dla innych. W takiej pobożności nie wyzbyto się niczego ze straszliwej rzeczywistości piekła. Jest ona tak realna, że sięga aż do głębi własnego istnienia. Można jej przeciwstawić nadzieję jedynie we współznoszeniu jej nocy u boku tego, który przyszedł przemienić noc, ogarniając nas wszystkich swoim cierpieniem. Nadzieja wypływa nie z neutralnej logiki systemu, ze zbagatelizowania człowieka, ale właśnie z porzucenia niefrasobliwości i uporania się z rzeczywistością u boku Jezusa Chrystusa. Jeżeli jakikolwiek święty pisze w objawieniach, księgach, tekstach, modlitwach na temat tej rzeczywistości, to tylko i wyłącznie dlatego, że tam został podprowadzony z Chrystusem i tylko właśnie na drodze tego pójdź za mną opisuje tę rzeczywistość. Ale nigdy nie jest tak, że on właśnie wyprzedza Chrystusa, czy chce dokonać czegoś innego, co by nie było związane z miłością. Do czego zmierzam? Wiele się pojawia takich tendencji bardzo, czy to zabobonnych, czy mających tendencję takiej ciekawości, która bardziej wypływa z wzbudzenia jakiejś takiej sensacji niż z miłości. Chrystus ich tam wpuścił w tą rzeczywistość, jeśli tak to można określić, na zasadzie owszem, przyniesienie jej nam, ale nie po to, żeby straszyć czy zaspokoić jakąś naszą nadmierną ciekawość, ale po to, by uczynić jeszcze Ewangelię i sens jej istnienia jeszcze głębszym, jeszcze bardziej poważnym. I tyle, jeżeli chodzi o piekło. Nigdy Kościół nie orzekł, że ktokolwiek tam jest, ale nigdy Kościół nigdy nie powiedział, że ono jest puste. Nigdy Kościół nie wszedł w to roszczenie, żeby kogokolwiek, bo tą decyzję pozostawiamy Panu Bogu. I nigdy Kościół ostatecznie nie będzie rozstrzygał i nigdy nie toczy procesy kanonizacyjne dotyczące świętości i tego trzeba bardziej badać, niż to, czy ktokolwiek się tam znajduje. Co nie oznacza, że istnieje realna rzeczywistość piekła, która tak naprawdę najpierw polega na odrzuceniu Boga, na radykalnym odrzuceniu Panu Boga i tego, że w swojej wolności, to mówi o wielkości człowieka, istnieje taka możliwość kompletnej negacji tego komunii wspólnoty z Panem Bogiem. Sprawa czyśćca. Może to jest ten moment, który też jest owiany bardzo takim bojkowym wyobrażeniem, takim nurtem, który albo idzie w stronę takich mitów i jakichś takich przestrzeni, głębi, które bardziej są naszymi fantazjami czy wyobrażeniami, a nie tym, co mówi nam nauczanie Kościoła. Benedykt XVI i jego myślenie jest mocno zakotwiczone w tradycji Kościoła. Prawda o czyśćcu mówi o tym, tutaj Benedykt XVI, że życie, przy całej jej wielkości, Chrystus nigdy nie chce uczynić banałem. Rzeczywistość czyśćca mówi o tym, jak często sprawy drugorzędne, płytkie i powierzchowne banalizują i spłycają nasze istnienie. Przekonujemy się o tym przy rzetelnym rachunku sumienia. Istnieje indywidualna odpowiedzialność za swój los, który często jest zabrudzony grzechem i złem. I tutaj pojawia się takie pojęcie tak zwanego międzystanu. O co chodzi? Czyściec jako międzystan, czyli jako rzeczywistość pomiędzy momentem śmierci a zmartwychwstaniem. Tam nie możemy wprowadzać naszych kategorii na przykład czasu, jak długo to trwa, ile to trwa. Przytoczę tutaj dwie sytuacje. Jedna ze Starego Testamentu, a druga, to przytacza Benedykt XVI, pochodzi ze świadectw początków chrześcijaństwa. W drugiej księdze Machabeusza mamy historię, że Żydzi znaleźli amulety pogańskie przy swoich współbraciach. Potem postanowiono odprawić nabożeństwo za tych poległych. Było to nabożeństwo błagalne. Tamte słowa mówią, że Słowo Boże, że oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany. I tu mamy pewien przełom. To, co się dzieje w tamtej rzeczywistości, raczej zostawiano Panu Bogu. Tutaj nagle pojawiła się wiara, że w jaki sposób można ich pomóc. Nagle pojawił się pewien odruch, że może jest jakiś wpływ na tamtą sprawę czy rzeczywistość. W życiu młodego kościoła, u początków kościoła, jest historia z tak zwanymi lapsis, upadłymi. Wierzono, że męczennicy, czyli ci, którzy oddali życie za wiarę, po śmierci męczeńskiej idą do nieba, żyją pełnią bycia z Chrystusem. Lapsis to byli ci upadli, którzy jednak wyrzekli się wiary, żeby po prostu przeżyć dalej. No ale potem oni zmarli, czy tam w innych okolicznościach zginęli. Co z nimi? I wtedy Kościół mówi, istnieje jakaś modlitwa przebłagalna za nich, w ich intencji. I to był pewien kolejny etap tak zwanej nauce o czyśćcu, że oni znajdują się w takiej rzeczywistości tak zwanego, potrzebują oczyszczenia radykalnego tak wobec Chrystusa, bo jeżeli oni nie mieli w swoim sercu tak radykalnego tak dla Chrystusa, że wyrzekli się tej wiary, ale co nie oznacza, że ona zupełnie zniknęła, nigdy my byśmy nie wiedzieli, jak byśmy się zachowali, kiedy mielibyśmy taką próbę wiary, wyobraźmy sobie, ile takich scen czy sytuacji dzieje się choćby na tym Bliskim Wschodzie, kiedy ktoś grozi po prostu nam śmiercią, jeżeli nie wyrzeczemy się Chrystusa. Człowiek doskonale wie, że wiele jego decyzji, także tych osobistych i indywidualnych, Benedykt XVI mówi, że ta radykalna decyzja w stronę Pana Boga tak często jest przesłaniana przez siano, drewno i słomę, czyli coś, co jest bardzo łatwo palne. W języku niemieckim to jest ciekawe określenie czyśćca wegfeuer, ogień oczyszczający, jeśli tak to można przetłumaczyć. Kościół poszedł są dwaj ciekawi ojcowie Kościoła, którzy próbują tę rzeczywistość opisać. Jeden to jest święty Cyprian, który przytłacza tą sytuację, o której wspomniałem, że czyściec jest miejscem oczyszczenia, purgatorium. Jest między stanem, w którym Pan Bóg dokonuje oczyszczenia, bo wiele jeszcze w sercu człowieka jest, czy w jego historii i duszy, o której ostatnio wspomniałem, że ono nie jest zdolne do pełni bycia z Panem Bogiem i dlatego potrzebuje. Czyściec jest tak naprawdę dobrą nowiną, jest takim przedsionkiem, który mówi, że przy całej jego bólu, tęsknoty, jest to miejsce, w którym Bóg czyni człowieka do końca zdolnym do tego, by być w tej największej szczęśliwości. Ale jeszcze ta prawda, oprócz tego wymiaru indywidualnego, spotkania z Bogiem, ma wymiar także wspólnotowy, eklezjalny. Że nasze ubieganie się u Pana Boga, u świętych, nasze modlitwy z tą najpiękniejszą modlitwą, czyli Eucharystią, za wstawiennictwem, czy w intencji tego zmarłego, ma wpływ na ten los tego człowieka, los, w którym dzieje się to oczyszczenie. Benedykt XVI mówi w następujący sposób, że człowiek nie jest samodzielną monadą. Eklezjalne zakotwiczenie człowieka na progu śmierci nie zostaje ani przerwane, ani zniweczone, ale raczej ludzie mogą ponad progiem tego i tamtego świata wzajemnie się nieść, znosić, wzajemnie obdarowywać jedni za drugich, cierpieć i jedni od drugich otrzymywać. Miłość tego nie urywa. I dlatego prawda o czyśćcu, owszem, w niektórych właśnie obrazach jest czymś takim bardzo ciężkim, strasznym, owszem, oczyszczenie nie jest łatwe. Poznawanie prawdy o sobie mamy świadomość poczucia niekiedy wstydu, że nam jest głupio, że tak wiele spraw przesłania nam Chrystusa i tego, co najważniejsze. Ale z czyśćca nie można przejść do piekła. Z czyśćca idziemy, tak sobie nieraz w sercu mówię, Boże, żeby się tylko załapać na to ostatnie miejsce w czyśćcu. Mówię to z uśmiechem, ale przy całej powadze życia i tego wszystkiego, co nas czeka. Pozostała nam jeszcze sprawa czyśćca rozumianego jako miejsce, to święty Cyprian rozwijał jako purgatorium, jako miejsce oczyszczenia. Potem Sobór w Trydencie mówi o tym stanie, międzystanie, jako przestrzeni, w której Pan Bóg dokonuje takiego radykalnego oczyszczenia serca człowieka. Tutaj zacytuję przepiękne słowa Benedykta XVI. Pokuta czyśćca ma na celu oczyszczenie, które się dokonuje nie przez cokolwiek innego, jak przez przemieniającą moc Pana, który wypala i przetapia nasze zamknięte serca. Potem przytacza Benedykt XVI, wielkiego ojca Kościoła, Klemensa, który mówi o paidei, o wychowaniu, że czyściec jest taką przestrzenią, miejscem, jeśli tak to można określić, bycia z Chrystusem, które ma na celu wychowawczy charakter. Wiemy, że wiele decyzji w naszym życiu są dlatego niedojrzałe, niepełne, nieradykalne bycie z Chrystusem, ponieważ po prostu jakoś nie potrafimy być do tego w pełni odpowiedzialnym. I Klemens idzie w tą stronę wychowawczą, że Bóg jako Ojciec, my jako dzieci, próbuje tak nas wychowywać, ukształtywać, uformować, żeby w końcu przekonać się od początku do końca za tym, że bycie z Chrystusem to jest tylko szczęście, a wszystko inne jest sprawą drugorzędną. Te dwa obrazy, oczyszczenia i wychowania, kompletnie siebie nie wykluczają. W wychowaniu, jak też wiemy, uczestniczą inni. Mamy tutaj na ziemi, czy to nauczycieli, pedagogów, wychowawców, zwyczajnych ludzi, którzy nas wychowują. Przestrzenić, tak to można, w międzystanie czyśćca, tymi jakby nauczycielami są święci, którzy ciągle motywują, podsycają nas, a także i nasza modlitwa ma na celu, nas też wychowuje do tego, żeby poważnie traktować życie i swoją wiarę. I trzeba powiedzieć o tej najpiękniejszej rzeczywistości, która nas czeka, o niebie. I tutaj znowu odsuńmy na bok czasem te bajkowe, piękne, słodkie, kolorowe wyobrażenia. Najważniejsze jest jedno. Niebo jest tam, gdzie człowiek jest w pełnej komunii z Chrystusem. Ale to nie jest rzeczywistość stała, że można to... To jest rzeczywistość dynamiczna, bo w tym momencie nagle pojawia się w naszym sercu takie złudzenie, że to jest coś nudnego. Niby to jest ciągle to samo. Może nie idźmy tą drogą. Tam, gdzie jest miłość, tam nigdy nie ma nudy. Prawdziwa miłość nie zna lęku i strachu. Niebo, pisze Benedykt XVI, jest to ostateczne spełnienie ludzkiej egzystencji przez spełnioną miłość, do której zmierza wiara. Pytać o niebo nie oznacza zatem zbaczać w obszar z jakiejś rozegzaltowanej fantazji, ale głębiej rozpoznawać ową ukrytą obecność, która naprawdę pozwala nam żyć, a którą jednak ciągle pozwalamy sobie przesłaniać i odbierać przez to, co powierzchowne. To nie jest tak, że niebo jest tylko tam na końcu. Proszę zobaczyć. Rozpoznawać ową ukrytą obecność. Niebo jest miejscem przede wszystkim chrystologicznym. Nie jest jakimś pozbawionym w historii miejscem, do którego się przychodzi. Przeświadczenie, że niebo istnieje, opiera się na tym, że Jezus Chrystus jako Bóg jest człowiekiem i ofiarował ludzkiemu bytowi miejsce w bycie samego Boga. Człowiek jest w niebie wówczas i w takim stopniu, w jakim jest przy Chrystusie, przez co znajduje miejsce swojego bytu jako człowiek w bycie Bożym. Niebo nam mówi o tym, że w sercu Pana Boga jest miejsce dla każdego i tam Chrystus nas umieszczając, to tą przestrzeń nazywamy jakby niebem. Przemieniony Chrystus znajduje się w trwającym wiecznie oddaniu samego siebie Ojcu. On jest tym oddaniem samego siebie. Ofiara wielkanocna jest w nim trwającą teraźniejszością. Niebo, jako stawanie się jednością z Chrystusem, ma charakter uwielbienia, a więc niebo jest najpierw tam, gdzie Chrystus uwielbia Ojca i On puszcza nas w to uwielbienie Ojca i wtedy dzieje się niebo. W komunii ciała Chrystusa posiadanie może polegać tylko na dawaniu, a bogactwo spełnienia jedynie na przekazywaniu go drugim. I na tym polega niebo. Jestem tylko dlatego i wyłącznie bogaty, bo zostałem ubogacony przez łaskę i obecność Pana Boga. Często niebo jest nazywane nagrodą, ale ta nagroda tak w tym swoim najgłębszym znaczeniu jest odpowiedzią na drogę Chrystusa, na to życie, które On proponuje, na tego człowieka, który w swojej misji przyniósł nam obecność najpiękniejszą owa, przyniósł nam w jakimś sensie niebo. Z tym wszystkim, co On przecierpiał, zdziałał, z nigdy nie schodzącą z horyzontu łaską podarowanej miłości. Prawda o niebo mówi, że przeznaczeniem całego stworzenia jest to, aby stać się naczyniem chwały Bożej. Cała stworzona rzeczywistość zostaje włączona w tą szczęśliwość, że nagle moje życie, nagle moje sprawy stały się miejscem czy naczyniem, w którym Pan Bóg chce się udzielić innym. I nigdy to też nie kończy się, jeżeli na przykład zostaniemy świętymi. Boża miłość ma taką emanację, ma taką siłę, że także udziela się zawsze i na wieki. Życzę Wam, sobie, po prostu nieba. Amen.